Czas zaślubin. Polska droga do wolności zawsze była drogą do morza. Janusz Szydłowski, żeglarz i lektor, opowiada o początku, ludziach z czasu zaślubin Polski z morzem.
I póki kropla jest w Bałtyku. Marszałek Józef Piłsudski człowiekiem morza nie był. Mimo to, już 10 dni po symbolicznym odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dekretem powołał marynarkę polską oraz przyznał prawa wyborcze kobietom. Kobiety kochał, morze niekoniecznie, więc decyzyjność oddał ministrowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu oraz kontradmirałowi Kazimierzowi Porębskiemu i sprawy morskie uznał za załatwione. Zresztą musiał się skupić na strategii polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu. Marszałkowi bliskie było Wilno, morze dalekie. Wtedy to Antoni Abraham, Kaszuba spod Pucka, wziął kościołowe buty kumpla Tomasza Rogale i ruszyli do Wersalu, by walczyć o Gdańsk i morze dla Polski. Efekt nie był zadowalający. Gdańsk został wolnym miastem, a Polska dostała zaledwie 140 km wybrzeża z Półwyspem Helskim i Puckiem. Roku pańskiego 1920, dnia 10 lutego, na wieczną rzeczy pamiątkę odzyskania Morza Polskiego. Ten napis umieszczono na pamiątkowym słupie w miejscu, gdzie generał Józef Haller symbolicznie zaślubił Polskę z morzem. Towarzyszyli mu przedstawiciele rządu, armii, kościoła, mieszkańcy Pucka, okoliczni rybacy oraz ówczesne media, poeci i malarze. Nie było jeszcze paparazzich, więc w historii utrwalił się obraz kossaka. Generał Haller, wjechawszy konno w morze, rzuca pierścień w wody Zatoki Puckiej. Obraz romantyczny i nieprawdziwy. Na szczęście był fotograf wojskowy. Zdjęcie z 10 lutego 1920 roku pokazuje, że Haller rzucił pierścień w morze nie z konia, jak namalował kossak, ale z pomostu. Armia błękitnego generała powołana we Francji przez prezydenta Poincaré nosiła niebieskie mundury. Liczyła 70 tysięcy żołnierzy i była jedną z najnowocześniejszych w Europie. A sam Józef Haller był wojskowym wykształconym na Sorbonie. W armii służyli polonusi z Europy, Kanady, USA, Brazylii, Chin, Australii. Był nawet Indianin z plemienia Siuxów. W drodze nad morze generał otrzymał w Gdańsku dwa pierścienie. Pierwszy pozostał w wodach Zatoki Puckiej. Drugi nosił całe życie ze sobą i zgodnie z ostatnią wolą włożono go do jego trumny. Zmarł w Londynie w 1960. Dzisiaj pierścień Hallera jest najwyższym odznaczeniem Ligi Morskiej i Rzecznej, wręczanym od 1995 roku za zasługi dla Polski Morskiej. Po uroczystościach w Pucku Kaszubi Jan i Jakub Myśliszowie zabrali generała na pokład swojego statku Zeisztern, by pokazać mu prawdziwe morze. A 13 lutego ułani Hallera wjechali konno w wody Zatoki Gdańskiej w kaszubskiej wiosce Gdynia, powtarzając symboliczne zaślubiny. W wolnej Polsce zameldowali się marynarze z flot trzech zaborców, by włożyć jeden wspólny mundur i rozpocząć uprawianie morza pod biało-czerwoną banderą. Ze sobą przynieśli kompetencje, doświadczenie, pasję. Był wśród nich kontradmirał Kazimierz Porębski, jeden z wyższych dowódców morskich sił Wszechrosji. Jeszcze w Piotrogrodzie w 1918 utworzył Polską Radę Ekonomiczną, dlatego naczelnik Piłsudski powołał go na szefa Departamentu do Spraw Morskich w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W czerwcu swe istnienie ogłosiła Szkoła Morska w Tczewie, a kandydaci po zdanym egzaminie w Warszawie, bo w Tczewie nie było nawet budynku, poszli na wojnę polsko-rosyjską wraz z kapelanem marynarki wojennej, dziś błogosławionym Władysławem Miegoniem i żołnierzami Hallera. Zaś Kazimierz Porębski, dowodzący odcinkiem obrony Modlin-Zegrze, prowadził z pola bitwy konsultacje w sprawie zakupu szkolnego żaglowca. Holenderski Nest został polskim Lwowem w sierpniu 1920 roku z zaszczytnym przydomkiem Polskiej Kolebki Nawigatorów. 8 grudnia 1920 roku podniesiono banderę przed Szkołą Morską w Tczewie, a 4 września 1921 roku na Redzie Gdyni na pierwszym polskim szkolnym żaglowcu Lwów. Buty i szkarpetylus, na maszty szkrabaj się. Tak przyszłych wilków morskich wysyłał drogą do nieba pierwszy dowódca ORP Lwów, kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Ziółkowski. Wychowany na tradycyjnych żaglowcach, nie uznawał butów przy pracy na pokładzie, masztach i rejach. Stało się to źródłem legendy o stylu wilków morskich na polskich statkach szkolnych. I nawet dzisiaj zdarza się pytanie, czy na darze młodzieży pracuje się boso? Spektakularny rejs popłynął Lwów w 1923 roku do Brazylii. Pierwszy raz polska bandera poniesiona została do portów świata. Zabrano także ładunek dla Polonii. Kilimy, drewniane zabawki, porcelanę, meble koszykowe, wódki Baczewskiego i Kasprowicza, 400 pługów, 70 ton i znaczną liczbę sierpów, 30 ton. Sierpów i pługów nikt nie kupował, za to wódkę i owszem. 10 lat pełnił Lwów swoją służbę. Dał Polsce 100 nawigatorów. W 1938 roku został oddany na złom. Podobno hitlerowcy pocięli go na żyletki. Ten koniec w dziwny sposób związał się z losem kapitana Tadeusza Ziółkowskiego, który po zakończeniu służby na Lwowie objął stanowisko szefa pilotów w wolnym mieście Gdańsku. Kiedy w 1939 roku nie wyraził zgody na wejście do Gdańska sponsorowaną kurtuazyjną wizytą pancernika Schleswig-Holstein, został aresztowany. Po wybuchu wojny, uważany za Niemca, bo pochodził z zaboru pruskiego, odmówił współpracy z Kriegsmarine. Twórca polskich klubów żeglarskich, drużyn harcerskich i organizacji studenckich w wolnym mieście Gdańsku został zamordowany jako jeden z pierwszych więźniów Stutthofu. Wanda i Jadzia. Wreszcie mieliśmy morze, budowaliśmy szkolnictwo, podnosiliśmy bandery na kolejnych jednostkach. Aż kusiła, by się pochwalić całej Polsce, a przede wszystkim naczelnemu wodzowi. Aby ściągnąć Piłsudskiego nad morze, użyto fortelu. Oddane do użytku stateczki floty przybrzeżnej postanowiono nazwać Wanda i Jadwiga, czyli imionami córek Piłsudskiego, i obdarzyć je tytułem matek chrzestnych. Dziewczynki były zachwycone, więc wizyta w Gdyni postanowiona. Pani marszałkowa zobowiązała się za niemóc. Do Gdyni musiał pojechać z córkami marszałek. Plan przewidywał, że po uroczystości będzie krótki rejs do miejsca, gdzie na Zatoce Gdańskiej ustawi się flota wojenno-handlowo-szkolna, której prezentacja pozwoli na rozmowę o sukcesach i problemach młodej gospodarki morskiej. Wszystko szło zgodnie z planem, ale rejs musiał trochę trwać. Prędkości nie były ekspresowe. Marszałek postał na pokładzie, pooglądał morski widnokrąg i po paru minutach oświadczył, że idzie spać. Nie pozostało nic innego, jak wrócić do Gdyni. Ponieważ nie były to czasy telefonów komórkowych, jednostki jeszcze parę godzin czekały na wodach Zatoki Gdańskiej. Tak w międzywojniu zaczynaliśmy tworzyć politykę morską Polski. W roku 2020, stulecia zaślubin z morzem w Pucku, zlikwidowano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.